Kontynuujemy nasze rozważania na temat 10 przykazań Bożych. Dzisiaj będziemy rozważać przykazanie numer 6, które brzmi nie cudzołóż. I wspólnie dzisiaj chcemy o tym, Ojcze, porozmawiać. Wydaje się, że to jest problem bardzo współczesny, choć przykazania, jak wiemy, powstały dawno, dawno temu.
Oj, bardzo dawno temu, można powiedzieć, od początków dziejów Pan Bóg nas, że tak powiem, instruuje, a my ciągle nie słuchamy. Może to przykazanie szczególnie aktualne, ponieważ dużo jest obecnie, tak mi się wydaje, grzechów przeciwko właśnie temu przykazaniu, dużo nadużyć. Jest promowana kultura takiej wolności seksualnej, promowane są związki niesakramentalne, które nie są małżeństwami, drugie, trzecie związki i wiele, wiele innych. Także jak najbardziej trzeba nam przypominać, czym jest płciowość, czym jest dar seksualności. Jest to ogromny dar, wspaniały dar, którym Pan Bóg nas obdarzył po to, żebyśmy przekazywali przede wszystkim miłość, okazywali sobie wzajemnie miłość, ale też ten dar jest związany też z prokreacją, czyli z przekazywaniem życia. I to przykazanie jest bardzo krótkie. Nie będziesz cudzołożył. I nawet w tym krótkim sformułowaniu już jest podane jakby sedno tego, czyli cudze łoże, nie twoje, tak? Czyli nie twoja żona, nie twój mąż, tak? To jest istotą, że te współżycie małżeńskie może być tylko według nauczania Kościoła, według Biblii, może być tylko i wyłącznie w ramach małżeństwa sakramentalnie zawartego, pobłogosławionego przez Kościół, bo takie małżeństwo, kiedy wstępujemy w małżeństwo sakramentalne, obiecujemy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Małżeństwo chrześcijańskie jest nierozerwalne. Zobowiązujemy się do wierności, do wyłączności i dlatego wchodzimy w tą relację taką bardzo intymną, bardzo głęboką, z jedną osobą na całe życie. Mężczyzna opuszcza swój dom, łączy się z żoną swoją i stają się jednym ciałem. To jest taka, można powiedzieć, komunia międzyosobowa na wzór tej komunii, która jest też w Bogu. Bóg też będąc osobą, trójcą, jest jednocześnie złączony, zjednoczony w sobie, tak? Także to jest wspaniały dar. Ale też, jak to jest darem, duża odpowiedzialność. Musimy się uczyć korzystać z tego daru.
Pan Bóg, stwarzając kobietę i mężczyznę, powołał ich do czystości i możemy znaleźć taką chyba definicję czystości, którą podaje katechizm Kościoła katolickiego. Czystość jest wewnętrzną jednością człowieka w bycie cielesnym i duchowym.
Tak, tak, bo tutaj nie możemy tylko odwołać się do czystości. Nie ma czystości takiej oderwanej, że jest czystość fizyczna, tak, że sam brak współżycia nie świadczy jeszcze o czystości, bo czy to serce jest czyste, czy pragnienia, myśli czyste. Także tutaj jest, ta czystość przenika jakby całego nas. Pan Bóg nas powołał do czystości, ale też powołał nas do płodności, tego, że mamy też korzystać z tego daru płciowości właśnie we wzajemnym dawaniu siebie. Ten dar jest nie skoncentrowany na mnie, ale jest, ja chcę być darem dla osoby, którą pokochałem duchowo, dla mojej żony czy mojego męża, tak? Chcę oddać wszystko, co mam najpiękniejsze, w pełnej ufności, w pewnym takim zawierzeniu siebie, ufając, że moja miłość nie zostanie zawiedziona, że zostanie odwzajemniona.
Czytamy też w katechizmie Kościoła katolickiego, że cnota czystości obejmuje integralność osoby i integralność daru. Ojcze, jak możemy to rozumieć?
Integralność osoby, każdy z nas jest, słowo osoba, to znaczy, że jako byt jestem niezależnym bytem, osobnym od innych, tak? Że jestem jakby oddzielnym kosmosem, tak? To jest ta integralność. Jednocześnie integralność polega na tym, że jestem całością. Nie, że moje uczucia, rozum, zmysłowość są każdą w swoją stronę, tylko jest ten ośrodek wewnętrzny, którym jest serce człowieka, rozum, wola i ja decyduję, tak, o swoich zachowaniach. Trudno, jeśli ktoś inaczej myśli, inaczej postępuje, inaczej mówi, to mówimy o człowieku rozdwojonej jaźni, tak, czyli jakiejś psychicznie niestabilnym człowieku. Integralność mówi, że jesteśmy jednością, ja jestem jednością i ja oddaję siebie cały, tak? Czyli tutaj nie tylko jest mowa o zjednoczeniu ciała, ale też o zjednoczeniu duszy, tak? Trudno, nie wiem, z kimś, że tak powiem, mieć bliskie relacje, jeśli ja nie jestem otwarty duchowo na tą osobę, tak? Jeśli ja duchowo jej nie przyjąłem, nie pokochałem, to wtedy jest nadużycie, tak mi się wydaje.
To przykazanie, ojcze, nie będziesz cudzołożył, wiąże się ściśle z cnotą, którą bardzo często przywołujemy, kiedy omawiamy te przykazania, czyli z cnotą umiarkowania. I tak jak nas poucza katechizm Kościoła katolickiego i też my sami jesteśmy, powinniśmy być tego świadomi, aczkolwiek może o tym zapominamy, to nie jest tak, że raz możemy się tego nauczyć, czyli tej wstrzemięźliwości, tego umiarkowania akurat teraz w tym kontekście płciowości ludzkiej, tylko my musimy nad tym pracować przez całe życie i tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego w różnych etapach swojego życia, pewnie też z różną intensywnością. W każdym razie musimy cały czas być czujni i też zdawać sobie sprawę, że tutaj też potrzebna jest nam nieustanna współpraca z Panem Bogiem, modlitwa, bo też to zachowanie czystości, to też jest pewien rodzaj łaski, którą Pan Bóg może nas obdarzyć, ale my też musimy chcieć tę łaskę otrzymać.
Jest darem.
Jest darem,
jest
tak.
Darem. Tam darem, który Pan Bóg daje. Mówimy to o takiej prawdziwej wolności ducha, o takiej prawdziwej czystości serca. I tak, to trzeba zdobywać i na to kształtowanie w nas postaw oczywiście ma dużo czynników wpływ, są to czynniki zewnętrzne często i praktycznie jesteśmy od malutkiego dziecka kształtowani w tej dziedzinie i tutaj szczególnie bym myślał w tym momencie o tym, żebyśmy zachowywali nasze dzieci, chronili ich niewinność, żebyśmy nie wyprzedzali, teraz jest wiele programów edukacyjnych, gdzie się wprowadza seksualizację dzieci i tak naprawdę jest to robienie wielkiej krzywdy dzieciom, kiedy dziecko w wieku jeszcze niedojrzałym zaczyna jakieś zachowania seksualne. Tak można naprawdę wypaczyć to dziecko. Oczywiście też muszę sam czuwać, bo często nie mam wpływu na środowisko zewnętrzne, tak? Ale to ja dokonuję wyborów, to ja oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest piękne, czy to jest mądre, nie, czy to jest może głupie, nie? Także tutaj musimy, że tak powiem, uczyć się od mądrych, chyba od świętych najlepiej się uczyć. Jesteśmy zalewani kulturą taką rozwiązłości. Dużo jest przemocy, ale też dużo jest właśnie takiej seksualizacji w mediach, w języku, w niewybrednych dowcipach, w kawałach. To wszystko jakoś się...
Na ulicy, gdziekolwiek, prawda,
tak,
plakaty.
Tak. No język często jest bardzo wulgarny, odnoszący się też do płciowości ludzkiej. To jest takie, można powiedzieć, poniżej pasa niektóre wyrażenia. Także to jest wielka dziedzina takiej ciągłej czujności. Kiedyś rozmawiałem z jednym z kapłanów akurat i tak żeśmy rozmawiali, że właśnie w tej dziedzinie bardzo ważne jest, żeby nie przekraczać pewnych progów, że kiedy człowiek przekracza jakiś jeden próg, potem łamie następny próg, trzeci i tak powoli człowiek, że tak powiem, niszczy tą swoją niewinność, czystość. Te zachowania coraz są gorsze. Także tutaj trzeba czuwać. Nie ma mocnych, nie ma silnych. A też pamiętajmy o tym, że czystego serca Boga oglądać będą.
Jest takie ładne zdanie w katechizmie Kościoła katolickiego i chciałam je przywołać. Oczywiste, ale dobrze je przywołać. Alternatywa jest oczywista. Albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. I my czasem zapominamy o tym. Wydaje nam się, że to, czego my chcemy, to nas uszczęśliwi, a tak naprawdę nawet możemy czerpać z doświadczenia przecież innych ludzi, którzy wydawałoby się, że osiągnęli wiele, ale właśnie w takich bożych cnotach niekoniecznie dobrze się prowadzili, no i jednak nie są szczęśliwi.
No jest chyba nawet takie uzależnienie, nazywa się seksoholizm.
Tak.
Kiedy człowiek wszystko sprowadza do tej dziedziny życia. Czy on jest szczęśliwy? Na pewno nie. To jest jakaś choroba, której wyleczyć się z tego wiem, że jest bardzo trudno. Trzeba dużo łaski, dużo częstej spowiedzi świętej, komunii świętej, żeby się wyrwać z tego. A dużo osób w mojej ocenie ma jednak problem z tą dziedziną właśnie takiej czystości cielesnej.
Święty Ambroży pisze o trzech formach cnoty czystości, o tym też nas poucza katechizm Kościoła katolickiego, o tych różnych formach czystości. I przywołany święty Ambroży pisze, jedna z tych cnót czystości dotyczy stanu małżeńskiego, druga wdowieństwa, trzecia dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem pozostałych. Dyscyplina Kościoła pod tym względem jest bogata. I dodałabym, ojcze, takie zdanie nie ma wyjątków, prawda? Każdy z nas, bez względu na to, jakie ma powołanie, jest powołany do czystości.
Oczywiście, tak. W małżeństwie też jesteśmy powołani do czystości i nawet jeśli małżonkowie korzystają ze współżycia, to współżycie też ma być godne i czyste, tak? Według Bożego zamiaru, a nie jakieś wynaturzone, szukające jakichś dzikich przyjemności. Także będąc nawet w małżeństwie, też można tą cnotę czystości naruszać, tak?
Są też inne wykroczenia przeciw czystości, to znaczy może nie inne, tylko można jakby pogrupować te wykroczenia przeciw czystości. Może teraz o tym, ojcze, kilka słów.
No tak, na pierwszym miejscu mamy rozwiązłość. Jest to nieuporządkowane pożądanie lub nieumiarkowane korzystanie z przyjemności cielesnych. Przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie. Czyli tylko przyjemność seksualna, ciągła przyjemność, pogoń za przyjemnością, ciągle nowe wrażenia i człowiek sprowadza całe swoje życie tylko do tej sfery. Następna to jest masturbacja. Masturbację należy rozumieć jako dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. Chodzi tu o samo zaspokajanie, że człowiek poszukuje tej przyjemności cielesnej i pobudza swoje ciało do tego, żeby doznać przyjemności cielesnej. Czyli nie ma tego spotkania osobowego, tak? Nie ma tej drugiej osoby.
Że nie ma daru.
Nie ma daru, tak? Czyli to jest wynaturzenie miłości, tak? Bo celem jestem ja sam, moja przyjemność, tak? I to jest złe. Tutaj trzeba się, myślę, też prosić Pana Boga często o łaskę takiego uwolnienia z tego grzechu, z tego nałogu nieraz.
Są liczne świadectwa osób, które też przez wiele lat borykają się, tak, z tym grzechem, ale są też świadectwa właśnie tych osób, że jeżeli chcą, mają silną wolę, modlą się, proszą Pana Boga, to jednak ta łaska następuje.
Święty Maksymilian związywał grzechy przeciwko czystości, szeroko mówiąc, z pychą. Kiedy pojawia się w naszym sercu pycha, to często człowiek chodzi właśnie na taką drogę nieczystości. Bo właśnie szuka siebie, szuka przyjemności. Także tutaj trzeba się strzec pychy. Często te grzechy są bardzo powiązane, że nieraz nawet sobie nie uświadamiamy, że przyczyną jakiegoś grzechu może być coś gdzieś tam o wiele głębszego. Dlatego tak naprawdę, kiedy nie walczymy tylko o samą czystość, ale w ogóle generalnie walczymy z grzechem.
O grzech rodzi grzech.
Tak, tak. Z egoizmem, z pychą, z nieposłuszeństwem. Ale też cnota rodzi cnotę.
Tak. I kolejne wykroczenia, ojcze, przeciw czystości. Zostaje nam nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt.
No właśnie. Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem. Czyli nie są małżonkami, czy to jest przygodna znajomość, czy to jest trwała jakaś, czy nawet wspólne zamieszkanie. jest nierządem. I Kościół, jeśli to jest sytuacja trwała, że ktoś żyje, mieszka razem z partnerką czy z partnerem i współżyją i nie zamierzają tego zmienić, jest to trwały grzech i kapłan wtedy ma prawo, nawet obowiązek, nieudzielenia rozgrzeszenia. Bo warunkiem jest zerwanie z grzechem, tak? Chcesz pojednać się z Bogiem, oceniasz to, co robisz jako złe, czyli pierwsze, co robisz, to zrywasz, a nie spowiadasz się i wracasz. Nie ma takiej możliwości. Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Chodzi o to, żeby propagować, żeby pokazywać. Spotkanie dwóch osób, współżycie małżeńskie jest bardzo intymną sprawą. Jest czymś, co, o czym się nie mówi, tak? To jest pomiędzy tym dwojga ludźmi, osób sobie bliskich, które zaufały sobie bezgranicznie, oddały się, potwierdziły to przysięgą małżeńską, tak? I to jest dla nich, tylko i wyłącznie dla nich, tak? A nie po to, żeby pokazywać na ekranie filmów czy stronach internetowych, tak? Myślę, że tutaj nieuczciwością jest tych, którzy robią takie filmy, że oni po prostu robią to dla korzyści. To jest wykorzystywanie niskich popędów ludzkich, tak? Czy wykorzystywanie pornografii, czy zdjęć erotycznych, czy bliskich erotyzmowi dla sprzedawania jakichś towarów, tak? To jest skrajnie nieodpowiednie, ponieważ człowiek jest traktowany jako przedmiot. Ciało człowieka jest święte. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Tak mówi Pismo Święte, tak? Musimy wracać do tego, kim ja jestem jako człowiek, na czyj obraz zostałem stworzony. Czy wszystkie zachowania są godziwe? Czy ja mogę pójść na wszystko? Czy wszystko jest dozwolone? Nie. Nie wszystko jest dozwolone. Nie dlatego, żeby nas ograniczyć, tylko żeby nas zabezpieczyć. Bo człowiek jest stworzony z gliny, czyli jesteśmy stworzeni z bardzo kruchego materiału. Glina łatwo może ulec popsuciu, tak?
Zniekształceniu.
Zniekształceniu, tak. I musimy naprawdę czuwać nad sobą. Następna rzecz to jest prostytucja, czyli to jest płatne, że tak powiem, udostępnianie swojego ciała dla zaspokojenia potrzeb innych, tak? Myślę, że to jest bardzo dużo tego grzechu. Ja kiedyś spotkałem, tutaj katechizm też to różnicuje, ponieważ są różne okoliczności, nie to, żeby tłumaczyć, ale na różne okoliczności. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w Rosji, mężczyźni, którzy przychodzili na mszę świętą w języku polskim, tam pracowali wtedy w jednej z firm polskich, opowiadali mi, że nieraz do ich baraku przychodzą kobiety, które Rosjanki, które oddawały się za jedzenie. No bardzo mi było wtedy tak, serce mnie bolało, że do czegoś takiego dochodzi. Albo inna sytuacja też w Rosji, kiedy kobieta, przecież akurat tu chodziło o Bułgarów, że pracowali też tam, i znajoma naszej organistki, ponieważ była matką samotnie wychowującą dzieci, no to takiego Bułgara, on chyba pół roku tam pracował, zapraszała do siebie, on mieszkał z nią, oczywiście opiekował się też dziećmi, pomagał, jakieś tam pieniążki zostały, no ale też z nią współżył. Dla mnie to też jest prostytucja, tak? Kiedy on wyjechał, ona drugiego Bułgara zaprosiła, tak? To takie... Ja wiem, że są nieraz trudne sytuacje, w trudnych warunkach żyjemy, natomiast no, unikajmy tego, ponieważ jest to ewidentny grzech. Jest jeszcze gwałt. I tutaj chciałbym powiedzieć też, że pewnego rodzaju zmuszanie do współżycia też w małżeństwie też jest gwałtem. Czy można zgwałcić swoją żonę? Oczywiście tak. I można za to pójść do więzienia. Tak. Jeśli żona nie chce współżyć, nie można jej zmuszać. Jest wolną osobą. To nic, że jest żoną. Nie jest przedmiotem. Tak? Ma swoją godność. To ma być spotkanie osobiste w zgodzie dwóch niezależnych od siebie osób.
Z czystością i z tym przykazaniem też związane jest taki termin jak homoseksualizm, który teraz odmieniamy chyba przez wszystkie przypadki, bo coraz głośniej o swoje prawa domagają się też ci, którzy uważają się za homoseksualistów. No i właśnie to jest też taki dobry moment, ojcze, żeby ustosunkować się do tego, a nawet nie ustosunkować, tylko powiedzieć, co na ten temat mówi nauka Kościoła katolickiego. Bo widzimy, że w katechizmie Kościoła katolickiego są wykroczenia przeciwko czystości omówione, a homoseksualizm ma jakby swój taki odrębny jeszcze, jest jakoś jeszcze inaczej wyodrębniony.
Tak, no bo te pierwsze były, że tak powiem w cudzysłowie, zgodnie z naturą. Kobieta z mężczyzną, natomiast kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną, współżycie seksualne nie jest zgodne z naturą, jest pewnego rodzaju wynaturzeniem. I ja wiem, że to jest bolesne dla niektórych osób i takie skłonności mogą się pojawić, pociąg do osób tej samej płci. Myślę, że tutaj trzeba prosić Pana Boga o jakąś łaskę takiego uzdrowienia wewnętrznego. Pan Bóg nikogo nie przekreśla, natomiast kiedy człowiek już wchodzi na tą drogę, tak, podejmuje takie działanie, chociaż ja też spotkałem osoby, muszę powiedzieć, które otarły się, czy nawet jakiś czas, nie, może nie był to jakiś strasznie długi czas, ale byli aktywnymi homoseksualistami i tak pięknie się nawrócili, tak pięknie Pan Bóg ich prowadził, nie, że wrócili do tej czystości. Także to nie jest coś takiego, co nie można pokonać, ale trzeba chcieć. Trzeba stanąć w prawdzie, że to nie jest od Boga, tak? Że to jest coś nienaturalnego. Tym bardziej to, co się teraz dokonuje, to jest pewnego rodzaju propaganda, wmówienie nam, że to jest coś naturalnego. Nie, to nie jest naturalne. Nigdy nie było i nie będzie, tak? I trzeba modlić się o to, żeby też za te osoby, bo być może my oceniamy, kiedy widzimy takie zachowania, może potępiamy od razu. Trzeba się modlić szczególnie za tych, którzy organizują różnego rodzaju parady, różnego rodzaju festiwale, jakieś takie promując opamiętanie się, bo robią to w jakimś celu. Czy to jest Boży cel? Podejrzewam, że to nie jest Boży cel. Że to chodzi tak naprawdę o rozbicie rodziny, o rozbicie małżeństwa, o rozbicie jedności, o ośmieszenie, tak? O ośmieszenie w ogóle człowieka jako takiego, tak? Kiedy widzimy te zachowania, no to jest daleko od zachowań takich kulturowo przyjętych w naszym społeczeństwie, tak? Także trzeba pewno dużo modlitwy, może nawet pokut, ekspiacji za takie różnego rodzaju wybryki, których jest niestety coraz więcej. Nie wiem jak, tak, ale też ciekawe. Podejrzewam, że tego problemu nie ma w krajach arabskich, muzułmańskich. Myślę, że nie, ponieważ tam jest krótko, tam jest, nie ma miejsca na obrażanie Allaha, nie ma miejsca na takie niemoralności. Także nie chcę powiedzieć, że muzułmanie są lepsi od nas, nie, tylko może są bardziej radykalni w środkach przeciwdziałania, tak. Myślę, że tutaj przede wszystkim nie ma pozwolenia na homoseksualizm jako taki, a osoby, które są dotknięte, trzeba otoczyć modlitwą, prosząc i też wynagradzać za grzechy i prosić o to, żeby znalazły siłę czy osoby, które im pomogą z tego, no z tego po prostu wyjść.
Poucza nas też katechizm Kościoła katolickiego, że takie osoby powinno się traktować i z szacunkiem, i ze współczuciem, i z delikatnością, że powinno unikać się wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji, czyli my winniśmy im, tak jak ojciec powiedział, szacunek i to, co najlepszego możemy zrobić, to właśnie modlić się za nich. Natomiast też wyraźnie tutaj czytamy, że takie osoby wezwane są do czystości, czyli tak samo jak każda inna osoba, jest po prostu wezwana do pracy nad sobą.
Kiedyś w internecie znalazłem taką krótką wypowiedź, i to osoby, która chyba jest homoseksualistą, ale ona mówi coś takiego. Prawdziwi homoseksualiści nie obnoszą się ze swoim stylem życia i to, co się dzieje w mediach, to jest pewnego rodzaju propaganda zszyta grubymi nićmi. Bo ten, kto ma takie, nie wiem, czy skłonność, czy ma taki problem, nawet jeśli jest praktykującym, on to będzie robił w jakiejś intymności, też bo chce być szanowany jako człowiek, tak? Natomiast tutaj to ewidentnie jest coś takiego, żeby poniżyć w ogóle, no myślę tutaj o tych wszystkich paradach wolności, żeby poniżyć godność ludzką.
Tak, bo to jest takie trochę naśmiewanie się z kolei właśnie, nietolerowanie z kolei tych, którzy żyją zgodnie z naturą.
I oczywiście.
To już jest takie wypaczenie. Dobrze, ojcze, przechodzimy dalej do rozważania tego przykazania. Na koniec katechizm Kościoła katolickiego raz jeszcze wraca do miłości małżonków. Niejako od tego wychodzi, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, że stworzył te dwie osoby jako równe sobie. I teraz już na koniec też przechodzi właśnie do tej miłości małżeńskiej, do płciowości, do wierności małżeńskiej i do tego, że dziecko, dzieci są darem.
Tak naprawdę to są akt współżycia małżeńskiego, współżycia seksualnego ma dwa cele. Jeden to jest wzajemne obdarowanie się małżonków, czyli dążenie do dobra drugiej osoby, a drugie to jest prokreacja, dar życia i osoby, które prawdziwie się kochają, one będą pragnąć życia, pragnąć dziecka, bo to jest najpiękniejsze, co mogą mieć, tak? To jest owoc ich miłości, tak? Kiedy realnie dwie tkanki połączą się, tak? Ze współżycia powstaje nowy człowiek, tak? Pół mnie, pół ciebie, tak? I to jest właśnie wspaniałe, że tak bardzo trzeba kochać swoją żonę, swojego męża, że nie tylko chcemy doznać przyjemności cielesnej jako takiej, ale chcemy, żeby był owoc tej naszej miłości w postaci dziecka. Tak, że to dziecko jest darem, a nie jakimś złem koniecznym, tak?
Problemem.
Czyli to jest akt płciowy, jest takim obdarowywaniem siebie. I tutaj katechizm przypomina nam o wierności. Może ja tutaj przeczytam za świętym Janem, święty Jan Chryzostom proponuje młodym małżonkom skierowanie takich słów do swoich małżonek. Wziąłem cię w swoje ramiona i kocham cię bardziej niż moje życie. Albowiem życie obecne jest niczym, a moim najgorętszym pragnieniem jest przeżyć je z tobą w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że nie będziemy rozdzieleni i w tym życiu, które jest dla nas przygotowane. Miłość do ciebie przedkładam ponad wszystko i nic nie byłoby dla mnie boleśniejsze od niezgadzania się z tobą. Miłość ponad wszystko. Ja jeszcze chciałbym do jednej kwestii się odnieść, do wierności i do okazywania miłości małżonków jako najbardziej wychowawczym elementem rozwoju osobowego ich dzieci. Dlaczego? Dlatego, że im większa miłość, szacunek małżonków, tym większa pewność, że dziecko, które wychowuje się w tym małżeństwie, wychowa się do takiego samego życia i założy też szczęśliwą rodzinę, będzie potrafiło kochać siebie miłością jako dar, a nie jako branie, tak? To jest bardzo ważne i nie przedkładanie miłości do dziecka nad miłość do współmałżonka, bo dziecko jest nam zadane, dostajemy to dziecko na ileś lat jako zadanie mamy wychować, wypielęgnować, żeby wykształcić, ale dziecka nie wychowujemy dla siebie, nie jest naszą własnością. Dziecko wychowujemy dla innej osoby, która później nasze dziecko pozna jakąś piękną dziewczynę czy pięknego chłopca, zwiąże się i założy kolejną komórkę
społeczną,
tak. Kolejną rodzinę.
Ktoś tak kiedyś ładnie powiedział, ojcze, że dziecko nie tyle się od nas uczy, ile dziecko nas naśladuje. I to jest prawda, bo jeżeli dziecko widzi taką przykładną rodzinę, mamę, tatę, no to ono właśnie też będzie chciało nas naśladować.
Zgadza się, tylko jeszcze raz podkreślę, że jedyną osobą, której ślubujemy miłość, wierność, uczciwość małżeńską, jest współmałżonek. Dziecko jest nam dane, wychowujemy i potem dziecko od nas odlatuje, tak? A my zostajemy sami, tak? Znowu z małżonkiem i my musimy mieć świadomość, że moja żona, mój mąż są na całe moje życie. tak? I w pewien sposób na wieczność są. Chociaż tam nie będziemy jako małżonkowie żyć, ale te więzi pozostaną. Te więzi małżeńskie, te więzi, bliskie więzi pozostaną. Trudno, żeby dwoje małżonków w niebie przechodziło koło siebie i siebie nie znali.
Rozwód, ojcze, jest jednym z wykroczeń przeciwko godności małżeństwa. Tych wykroczeń jest, są jeszcze inne wykroczenia, bo należy do nich także poligamia, należy kazirodztwo i należą także tak modne dzisiaj wolne związki, które wynikają z tego, że młodzi ludzie dają sobie tak zwane prawo do próby, o czym też pisze katechizm Kościoła katolickiego, ale też jak czytamy tutaj w tym katechizmie, jest to aluzja do słów Jana Pawła II, miłość ludzka nie toleruje próby, domaga się całkowitego i ostatecznego wzajemnego daru z siebie.
A czy próba polega na tym, że mamy okres narzeczeństwa i mamy się poznać jako osoby, czy chcę z tą konkretną kobietą, czy z tym konkretnym mężczyzną przeżyć całe moje życie, czy chcę, żeby ta dziewczyna była matką moich dzieci, tak? To jest narzeczeństwo dla poznania się, tak? Osobowego, charakterów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy zakładamy już związek małżeński, kiedy składamy przysięgę, wtedy korzystamy z pełni praw, tak? Dlaczego Kościół nie dopuszcza wcześniej? Dlatego, żeby nie poranić siebie, bo ze współżycia wynikają, no właśnie może być poczęcie. Kiedy to poczęcie jest niechciane, pojawia się nieraz pragnienie aborcji. Tam nie ma miłości. Tam jest ciągle myślenie o sobie. Tam jest strach, tak? A my mówimy o miłości, tak? Czyli miłość zakłada ufność, bezgraniczną ufność. Nie wyobrażam sobie żyć w małżeństwie bez takiej ufności osobie, którą wybrałem, tak?
Trzeba też tutaj zaufać Panu Bogu, bo tak jak mówimy, ojcze, te przykazania to dla nas takie lampy i Pan Bóg widocznie wiedział lepiej, bo zna nas bardzo dobrze i wiedział lepiej, że nam wystarczy tylko taka niepróba, która polega na mieszkaniu razem przed ślubem, ale narzeczeństwo, tak? Czyli życie w czystości i że to powinno nam wystarczyć i musimy zaufać Panu Bogu.
Wiele narzeczonych spotkałem, którzy podejmują tą próbę. Wcale nie są nieszczęśliwi.
Ale próbę życia w czystości przedmałżeńskiej.
Tak. I wcale nie są nieszczęśliwi. Tak, bo można wielu partnerów zmienić i w końcu nigdy nie znaleźć miłości. Bo tak naprawdę nie dojrzeliśmy, nie pracujemy nad sobą, żeby się rozwijać w swoim człowieczeństwie, tylko gonimy za czymś. Chodzi o to, żeby pracować nad sobą, nad swoim charakterem. I kiedy przyjdzie ten czas i kiedy wiem, że to jest ta osoba, po prostu podjąć. Dużo jest lęku w ludziach. Myślę, że te związki, wolne związki są też z tego powodu, że nie ufamy sobie i nie ufamy drugiemu człowiekowi. To szczerze trzeba powiedzieć. Te wszystkie życie na próbę, nie?
Ja czasem mam wrażenie, ojcze, że też szukamy zbyt takich dużych ideałów, że wydaje nam się, że wszyscy muszą być idealni, dostosować się do nas, a tak naprawdę no, życie z drugim człowiekiem zawsze zakłada, że no, nikt nie będzie zawsze myślał tak jak my. Musimy brać to pod uwagę, że trzeba będzie czasem się dostosować ze swoim myśleniem, ustąpić.
Pani Malwino, przypomniała mi Pani o takiej rzeczy, o której często powtarzam, że miłość zaczyna się wtedy, kiedy akceptujemy człowieka takim, jakim jest, a nie bierzemy tylko to, co nam odpowiada. Jeśli bierzemy w relacji z drugim człowiekiem tylko to, co nam odpowiada, to nie jest miłość, tylko jest czysty egoizm. Miłość się zaczyna wtedy, kiedy jestem w stanie ponieść ciężar związany z życia z tą osobą, że ktoś może mieć trudny charakter, może być porywczy, może być impulsywny, że biorę człowieka jako takiego, przyjmuję go z zaletami i z wadami. Oczywiście nad wadami on pracuje, ja mu pomagam. Natomiast kiedy chcę wziąć tylko to, że jest młoda, że jest piękna, zgrabna, że jest bogaty ktoś, tak, to nie ma miłości. To jest czysty egoizm. I to trzeba powiedzieć sobie na początku znajomości, czy ja naprawdę kocham tą osobę jako osobę i czy chcę przeżyć z nią całe życie, chociaż znam też wady, niedostatki. My często próbujemy ukryć te wady, niedostatki, a może lepiej właśnie nie ukrywać, tylko wyłożyć karty na stół. Cieszę się, że mnie kochasz, ale wiesz, ja jeszcze mam takie rzeczy, o których sama się wstydzę, sam się wstydzę. Pomóż mi, tak? Jeśli chcesz dźwigać ze mną ten krzyż, na przykład jeśli ktoś chce skryć chorobę, która na przykład ma poważny wpływ na dalsze życie małżeńskie, może się okazać, że to małżeństwo będzie nieważnie zawarte, tak? Bo zostało coś ukryte. Nie można czegoś ukryć, nie? Tutaj musimy grać w otwarte karty. I kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie ma ludzi doskonałych. Matka Boża jest doskonała i Pan Jezus.
Pięknie, Ojcze, dziękuję za kolejne spotkanie i za kolejne rozważanie. Przypominam, dzisiaj rozważaliśmy przykazanie szóste. Nie będziesz cudzołożył. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, by zapoznać się z rozważaniem na temat tego przykazania, które zawarte jest w katechizmie Kościoła katolickiego.
Najlepiej, żeby każdy z Państwa miał swoje myśli, refleksje. Też chętnie posłuchamy, co Państwo macie do powiedzenia. Można, mam nadzieję, przysyłać na przykład na Facebooka radiowego i kiedyś może zrobimy taką akcję, podsumujemy te wszystkie Państwa wypowiedzi, bo chodzi o to, żebyśmy sami zaczęli myśleć. Katechizm jest źródłem, tak? Mogę się w czymś nie zgadzać, może coś być dla mnie trudne, tak? Ale nie ma nic pewniejszego. W tym momencie wiem, to jest autorytet Kościoła katolickiego, tak? Kościół 2000 lat pracował nad tym, żeby nam przekazać zdrową naukę. Tu nic nie jest po to, żeby nas skrzywdzić, tak? To jest tylko po to, żeby nam w tym trudnym świecie pomóc się odnaleźć.
Bardzo serdecznie dziękuję, ojciec Mirosław Kopczewski. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.